Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam w studiu gości, redaktor Magdalena Ogórek, historyk sztuki, Telewizja Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor ksiądz, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże. Zawsze księdzu tego redaktora odbieraliśmy, przywracamy. Redaktor Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
I Eryk Mistewicz, twórca Instytutu Nowych Mediów, które wydaje wszystko, co najważniejsze.
Dzień dobry, witam
Proszę
serdecznie.
Państwa, piękna jesień. Specjalnie dla Państwa wczoraj z córką zrobiliśmy takie zdjęcie kasztanów. Piękne, piękne kasztany, które lecą po prostu, nie wiem czy widzieliście, z drzewa, tak jak deszcz pada.
Widzieliśmy, też zbieramy.
Też zbieramy. Zachęcamy wszystkich do spacerów. Naprawdę piękna polska jesień. Mamy piękny kraj, tylko trzeba o niego dbać, nie śmiecić, nie hałasować. No dobrze, ale przechodząc do polityki, to wydaje się, że polityka przyspiesza. Plan był trochę inny, ale nie możemy nie zacząć od nowego sondażu CBOS. To jest wiarygodny ośrodek badawczy. PiS miażdży konkurentów. Rzeczywiście, gdyby wybory parlamentarne odbyły się we wrześniu, Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem uzyskałoby 43% poparcia osób deklarujących udział w głosowaniu. Na Platformę zagłosowałoby 18%. Na Ruch Kukiz 15,7%. Do Sejmu weszłyby tylko 3 ugrupowania. Jest to jakaś puenta tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednich naszych spotkaniach podczas naszych salonów dziennikarskich. Tej bitwy na konwencję, tej bitwy na programy. Co się dzieje, że taka masakra, przepraszam za słowo, opozycji?
Przede wszystkim, i to jest pierwszy punkt, aktywność, gigantyczna aktywność premiera Mateusza Morawieckiego. Jeżeli zobaczymy, ile razy w ciągu każdego dnia on spotyka się z ludźmi, ile jest tych spotkań, na jak różne tematy, z bardzo różnymi grupami, komunikaty dopasowane do każdej grupy odbiorczej gdyby podsumować zaangażowanie Mateusza Morawieckiego, ja szczerze powiedziawszy nie widziałem takiego zaangażowania w przypadku poprzednich premierów, niezależnie od tego, o której koalicji mówiliśmy. Jeżeli Donald Tusk wyjeżdżał i spotykał się, to były to 2 spotkania maksimum w tygodniu. Natomiast w tej chwili Mateusz Morawiecki to są 2-3 spotkania każdego dnia. To jest pierwsza rzecz, która wpływa na ten wynik wyborczy. To Mateusz Morawiecki, mam wrażenie, wykonał ten skok procentowy.
A może wróci Jarosław Kaczyński?
To jest tak, że Jarosław Kaczyński jest, ale zwróćmy uwagę, Jarosław Kaczyński pojawia się raz na 2 tygodnie, raz na 10 dni. Natomiast Mateusz Morawiecki rzeczywiście wypracowuje ten wynik dla Prawa i Sprawiedliwości.
Widziałem prezesa. Ja tutaj absolutnie nie neguję tego zaangażowania pana premiera. Ono jest widoczne. No też pytanie o jakość opozycji. Czy to, co ona pokazała, wielka konwencja, to nie przekonało Polaków?
Po pierwsze nie przekonało, bo co mam przekonywać, jeżeli w ten sposób stawiasz sprawę. Jeżeli zwolennicy Platformy Obywatelskiej nagle na konwencji dostali twór tak kosmiczny, tak nierealny, że rozłożyli ręce, bo widzą tak, mecenasa Giertycha, bo przecież jest jako popierający Platformę.
Jest i nagle twarzą,
jest twarzą i w tym samym organizmie politycznym nagle mieści się Barbara Nowacka, która, tu chyba wszyscy się zgodzimy, była taką bardzo skrajnie lewicową twarzą. Nawet ona była już tak bardziej niż SLD. Ja mam takie wrażenie, jak słuchałam częstej wypowiedzi. Ja bym ją sadzała między partią Razem a SLD swego czasu. I nagle ona wchodzi do Platformy Obywatelskiej i też jest przekazem dla wyborców. Wszyscy pamiętamy słowa Grzegorza Schetyny, który o Platformie Obywatelskiej parę razy mówił, że jest to prawicowa partia. Więc teraz wyborcy się zastanawiają, to jak? To Barbara Nowacka, prawicowy przekaz, mecenas Giertych, do kogo to jest partia? Do kogo są adresowane treści? No też pytanie o treści, bo tam się zasadza wszystko na przekazie odsuńmy PiS od władzy.
No,
i nic więcej.
Likwidujmy państwo polskie, żeby już nikt tego państwa polskiego nie przejął w wyborach, nie zdobył władzy w tym państwie. Wówczas problem pisizmu tak zniknie. Rzeczywiście, ja myślę, że to jest ciekawa teza pani Magdaleny Ogórek, mianowicie, że to dodanie tej skrajnej lewicy trochę obnażyło taki cynizm i taką pustkę, że to się złożyło w mniej niż było na początku. Ksiądz Henryk Zieliński słucha i tak widzę, że nie podziela naszych...
Nie, właśnie przeciwnie. To znaczy dwie rzeczy. Jedną podzielam, drugiej nie. To znaczy podzielam tutaj zdanie pani Magdaleny, że pewna egzotyka, jaka zaistniała po stronie opozycyjnej, jest już taka, że odbiera jej tożsamość. Już w tej chwili rzeczywiście nie wiadomo, co to jest. I czasami to jest śmieszne. I myślę, że również ludziom, którzy, bo nie oszukujmy się, także wśród katolików, także wśród ludzi prawicy, byli tacy, którzy popierali Platformę. To w tej tej chwili popieranie Platformy dla wielu ludzi jest po prostu moralnie także coraz trudniejsze ze względu na to rozszerzenie spektrum kandydatów. Natomiast nie wiem, to znaczy być może, że rzeczywiście aktywność premiera Morawieckiego jest tym, co przysparza w tej chwili wyborców w czasie tej kampanii samorządowej, która trwa. Natomiast ja bym ostrzegał przed takim zbytnim pójściem w tego typu aktywność. Przepraszam, przypomnę objazdowe posiedzenia rządu pani premier Kopacz. Ja wiem, że to jest co innego, ale rząd, który bardziej się skupi na objazdowym funkcjonowaniu, na byciu w terenie, a nie będzie rozwiązywał problemów strategicznych Polski. Chodzi mi o to. Ja rozumiem, że, ale przestrzegam, żeby czasami nie położyć za dużego akcentu na te działania kontaktowe, PR-owskie, a
trochę jednak Polacy tego chcą, to po pierwsze. Po drugie, to co wiemy o takiej metodzie działania, pracy premiera Mateusza Morawieckiego, no to nas trochę uspokaja chyba w tym aspekcie.
Pracuje, bo to jest do trzeciej w nocy, tak, rzeczywiście
jest bardzo
widać,
tak skomunikowany i może to rzeczywiście są często narady gdzieś tam mobilne, ale za to skuteczne. To znaczy, ja słyszę takie opowieści, że decyzyjność ekipy Morawieckiego, no tu niektórzy nawet wrogowie mówią czapki z głów, tak? Jak jest sprawa, to ją raz, dwa, trzy i załatwiają. Stanisław Janecki, ciekaw jestem twojej opinii.
Trzy czynniki. Pierwszy jest taki, że konkrety. Płaca minimalna w górę 2,250.
O, jakie to banalne. Nie
program 300+, zrealizowany błyskawicznie, bez żadnych problemów. Czyli skuteczność i słowność. I konkrety w programie samorządowym. Tam, gdzie jeździ premier, nie tylko, padają konkretne liczby, te drogi zrealizujemy. To będzie gotowe i ludzie widzą, że to się dzieje, że zaraz rusza ta machina. Drugi element, zmęczenie wojną o sądy. Po prostu ludzie już mają potąd tej wojny o sądy. Chcą stabilności, którą utożsamiają z rządem Mateusza Morawieckiego i w ogóle ze Zjednoczoną Prawicą. I trzeci czynnik, poczucie perspektywy. Wzmocnienie Mateusza Morawieckiego i jednoczesna obecność Jarosława Kaczyńskiego znowu daje takie poczucie, że to nie jest władza na półtora roku, to jest władza na kilka lat, która będzie w tym zestawie działała, czyli mamy pewność tego, że nie przyjdzie nikt nowy i nie powie, to nie moje obietnice, ja się z tego wypisuję. I stworzenie tej perspektywy, długofalowości tego programu i pewności realizacji sprawia, że ludzie czują się pewnie i odzyskali zaufanie, które utracili wskutek tych doraźnych wojenek.
Tu jest taka premia za stabilność, za jedność, za pewną jasną politykę. Czy w takim razie na przykład te kłopoty, które ma teraz prezydent Andrzej Duda, są, i można postawić taką tezę, jakąś karą za pewne odsunięcie się od obozu?
Jeszcze jedna rzecz, którą musimy dodać. Musimy powiedzieć o halucynogenach, o grzybkach halucynogennych, o tabletkach, które działają na polityków, które nie działają na wyborców. Sondaże są halucynogenami. To znaczy, sondaże mówią politykom, jesteście najlepsi, nie musicie się o nic starać. To są halucynogeny, to są grzybki halucynogenne, to są tabletki, które działają na polityków, nie działają na wyborców. Wyborcy widzą, aha, on i tak wygra. W związku z tym nie mam potrzeby pójść do wyborów, w przypadku wyborów samorządowych na przykład, ponieważ on już i tak wygrywa. Te halucynogeny, te sondaże, z którymi mamy do czynienia, z którymi będziemy mieli do czynienia, one będą działały na świat polityczny w sposób odmienny niż działają na wyborców.
Zwracam na to uwagę. Są w Radiu Warszawa programy związane z rozmaitymi uzależnieniami, w tym
halucynogenami. Uzależnienie od sondaży to też jest.
Eryka Mistewicza, ale ja wrócę do tego pytania, bo widzę pewien rozdźwięk. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie państwo, ale no, dobrze idzie temu obozowi rządzącemu, obozowi Jarosława Kaczyńskiego, i jest jakiś problem w ośrodku prezydenckim. No, ta rezygnacja rzecznika nie była poważna.
On wynika z tego, że jeśli następuje konsolidacja tego ośrodka obozu władzy wykonawczej, jakim jest rząd, i jego zaplecze parlamentarne, to prezydent poczuł się trochę mniej ważny i zaczął trochę lewarować swoją pozycję, lewarować pewnego typu radykalizmem po prostu. A jak się idzie w tę stronę, to nie kontroluje się do końca przekazu. I te sygnały płynące z tego, że nie ma tam stabilnej ekipy, która odpowiada przede wszystkim za przekaz, i to dążenie do tego, żeby, no bo po podpisaniu różnych ustaw prezydent się wywindował jako ten czynnik stabilizujący. Teraz rząd jest takim ośrodkiem, w związku z tym prezydent próbował przypomnieć o sobie. A kiedy próbuje się taką rzecz zrobić trochę na siłę, siłę, no bo jednak nie ma takiej potrzeby, żeby prezydent na każdym kroku demonstrował, że istnieje i że ingeruje jakby w działanie władzy wykonawczej. Więc to prowadzi
prezydent jest też bardzo
do takiej nadwrażliwości.
Mocno krytykowany. Może poproszę o wypowiedź pana prezydenta, za którą dość mocno oberwał ze strony swoich wrogów, krytyków. Chodzi tutaj o to stwierdzenie, że Unia Europejska jest jakąś wyimaginowaną wspólnotą. Trzeba uczciwie powiedzieć, że ta wypowiedź podawana jest najczęściej bez żadnego kontekstu, jest wyrwana z całego otoczenia. Prezydent mówił przede wszystkim o silnej Polsce, że to jest nasza podstawowa wspólnota, nasz podstawowy obowiązek. Unia Europejska jest czymś, no jest jakąś wspólnotą polityczną, dziś jest, jest ważna, ale przecież nie jest bytem tej wagi historycznej, co Rzeczpospolita Polska, co państwo polskie. Posłuchajmy prezydenta.
Ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko i wyłącznie o jakichś swoich sprawach, czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. Wspólnota jest nam potrzebna tutaj w Polsce. Nasza, własna. Skupiona na naszych sprawach, bo one są dla nas sprawami najważniejszymi. Kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali sprawami europejskimi. A na razie niech nas zostawią w spokoju i pozwolą nam naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze.
Czy tutaj było jakieś przekroczenie ze strony pana prezydenta tego, co głowa państwa może powiedzieć, powinna mówić?
Według mnie było to przejęzyczenie. I tylko tyle. Dlatego, że gdyby pan prezydent użył słowa nie wyimaginowana, a wymyślona, to jest zasadnicze rozróżnienie, które jest także w katolickiej nauce społecznej.
Też by oberwał za wymyśloną.
Panie redaktorze, ale to jest zgodne na przykład naprawdę z katolicką nauką społeczną chociażby, która mówi o wspólnotach naturalnych, jaką jest rodzina, państwo. To są wspólnoty naturalne, wynikające z natury człowieka. I są wspólnoty, które tworzymy ze względu na jakąś ideę, na jakiś plan, który chcemy zrealizować. Pewne porozumienia międzynarodowe. I niewątpliwie Unia Europejska jest wspólnotą wymyśloną. Nie będziemy dyskutować mądrze czy dobrze. Chyba mądrze. I czerpiemy z tego też pewne korzyści. Aczkolwiek ja ostatnio, jak państwo wiecie, byłem 2 tygodnie temu w Turcji. Zobaczyłem, jak ten kraj się rozwija bez Unii Europejskiej. On w tej chwili nie chce już wstępować do Unii Europejskiej. I przyznaję, że gdy chodzi o poziom rozwoju ekonomicznego, cywilizacyjnego, to trochę popadam w kompleksy po tej wizycie, bo my jesteśmy chyba w tyle w tej chwili już za Turcją. Więc my z tego czerpiemy korzyści w tych warunkach geopolitycznych, ale jest to wspólnota stworzona według pewnego planu politycznego, a nie wspólnota wynikająca z natury człowieka. Jest to również wspólnota. Unia Europejska jest również wspólnotą, która, no, jeżeli już mówimy według tych klasycznych greckich rozróżnień, że żeby była demokracja, to musi być pewien demos, musi być pewien lud, to wtedy mówienie o ludzie europejskim, póki co na razie...
Mniejszość. No więc właśnie,
to jest troszeczkę coś innego. Dlatego stawianie na równi wspólnoty narodowej ze wspólnotą europejską jest nieuprawnione. Tylko pan prezydent tutaj się przejęzyczył.
A ja tak nie uważam, bo uważam...
Redaktor Ogórek.
Prezydent pokazał nam przez minione 3 lata, że jest świetnym mówcą i to musimy mu przyznać i on doskonale wie, co mówi. Wydaje mi się, że zawiódł pewien brak czujności i przy takim skoncentrowaniu i zmobilizowaniu prasy, którą my określamy jako lewicowo-liberalne, trzeba jednak cedzić każde słowo. I ja uważam, że to było bardzo łatwe do wychwycenia, że jeżeli taki epitet będzie towarzyszył Unii Europejskiej, to natychmiast zostanie wyjęty z kontekstu, bo myślę, że wszyscy się zgadzamy, że cała wypowiedź absolutnie się broni i wszyscy wiemy, co prezydent miał na myśli. Natomiast przy takim czyhaniu na każde potknięcie, na słowo, które można natychmiast otorbić w nowy kontekst, w nowe zabarwienie i oczywiście ono jest zawsze pejoratywne, bo większość mediów jednak skupia się na tym, żeby przyłożyć ekipie rządzącej i przyłożyć prezydentowi, trzeba bardzo uważać na te słowa. Odnośnie wspólnoty, to ja bym może nawet nie sięgała tak daleko, ale po prostu do ojców założycieli, którzy zupełnie inaczej pomyśleli wspólnotę. Nie tak miała funkcjonować Unia Europejska. Nikomu, wydaje mi się, nigdy się nie śniło i na pewno nie ojcom założycielom, że Unia jako ciało będzie narzucała poszczególnym krajom członkom to, że mają odrzucać wolę swoich obywateli. To widzimy w przypadku Polski, to widzimy w przypadku Węgier. jest to nie do pomyślenia, co się dzieje i Unia powinna się głęboko zastanowić i określić na nowo.
Zaraz do Unii przejdziemy, ale ja jednak tutaj w naszym gronie, gronie dziennikarzy, gronie publicystów, no muszę zadać takie pytanie. No, jak to jest, że ośrodek prezydencki, jak się dowiadujemy, ośrodek wywodzący się i będący w dobrej zmianie, tak, jakiś projekt polityczny prowadzący, ten ośrodek szuka rzecznika, jak się dowiadujemy, no w niemiecko-szwajcarskim, w gronie dziennikarzy, czołowych dziennikarzy niemiecko-szwajcarskiego koncernu medialnego, który no po prostu w każdej minucie właściwie nie daje oddechu. No, ja mam taka informacja z minionego tygodnia i ja mam pewien problem ze zrozumieniem, o co chodzi. Może Stanisław Janecki rozumie, może Eryk Misterewicz rozumie.
To jest dość proste. Poprzedni rzecznik wiele robił, żeby podobać się salonowi przede wszystkim. I mam wrażenie...
Ale to, co prezydent mówi na przykład tu, na tym spotkaniu, no przeczy temu, bo twardo mówi.
Okej, okay. Natomiast ten cały mechanizm informacyjny pałacu jest tak pomyślany, i to od dawna, żeby środowiska lewicowo-liberalne nas polubiły. To jest złudzenie po prostu.
A
takie.
Staszko, ty uważasz, że oni myślą, że to się uda?
Oni myślą, że to się uda. To się zaczęło za czasów Michała Kamińskiego przy Lechu Kaczyńskim. To nie jest żadna nowość. To jest rzecz, która jest plagą Pałacu Prezydenckiego za rządów prawicowych od lat. I że jeśli my będziemy dobrze widziani przez tę stronę liberalno-lewicową, to ona pomoże przekazywać nasze komunikaty i zostaniemy zrozumieli. To jest kompletne niezrozumienie tego, jak funkcjonuje tamta strona, którą chcą obłaskawić i użyć do swoich celów. Ona nigdy nie została użyta. Zawsze przez chwilę się łasi, potem natychmiast atakuje i to tak jak maczugą po prostu, bez żadnej finezji i delikatności. Więc to jest zasadniczy błąd w pałacu, który, jak mówię, zapoczątkował Michał Kamiński.
Czytam to zupełnie inaczej, w odróżnieniu od Stanisława Janeckiego. Wydaje mi się, jeżeli przeanalizujemy bardzo dobrze skład na przykład Narodowej Rady Rozwoju przy panu prezydencie, jeżeli zobaczymy, jakie środowiska pan prezydent chce łączyć, jakich środowisk nie ma tam w sposób nadreprezentowany, reprezentatywny w sposób, który są w innych miejscach na scenie publicznej. Jeżeli zobaczymy, z kim się spotyka pan prezydent i jak chce łączyć, a nie dzielić, to jednak to, że nie opiera się tylko i wyłącznie na jednym fragmencie sceny medialnej, na jednym fragmencie sceny politycznej, ale rozmawia ze wszystkimi, za chwilę może się okazać, że Pałac Prezydencki będzie ostatnim miejscem debaty, w której będą mogli się spotkać reprezentanci różnych nurtów politycznych.
Rzecznik jeżeli z medium, które Sejmie, na przykład prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mediach, które to... premiera Morawieckiego traktuje w sposób straszliwy to medium. No jeśli się z niego bierze rzecznika, to ja nie rozumiem. Rozumiem rozmowy, rozumiem debatę.
To znaczy sprawa krótkich ławek, które są w polskim środowisku intelektualnym, są naturalne. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że Pałac Prezydencki jest budowany, próbuje być budowany w ciągu tych ostatnich trzech już przecież lat, jako jednak... miejsce, które łączy. I na to należy zwrócić uwagę przy wszelkich błędach komunikacji politycznej, które są wykonywane.
Eryku, ale nie wydaje ci się, że właśnie dlatego, że te sondaże dla obozu rządzącego są tak silne, to przede wszystkim wynika z tego, że słowo wiarygodność nagle nabrało nowego znaczenia i rząd pokazał przez 3 lata, że jest wiarygodny.
Nie
to jest to wszystko,
slalomu,
co Staszek Janecki wymienił, co zostało obiecane w kampanii, a co weszło w życie. I prezydent, który mówił tymi samymi słowami w czasie kampanii prezydenckiej, nagle pokazuje, że on no, nie tak widzi reformę wymiaru sprawiedliwości.
Może on komunikuje się po prostu z tym bardziej labilnym, mniej twardym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. Może to jest komunikat dla dawnego środowiska Unii Wolności, Unii Demokratycznej, tych ludzi, których w tym momencie chętnie byśmy wyśmiali.
Uważasz,
nie, dla nich też jest miejsce w tej Polsce, jeżeli mówimy o 11 listopada. 11 listopada i 5 ojcach założycieli. Gdybyśmy w tej chwili zastanowili się, czy wszyscy z tych 5 ojców założycieli byliby reprezentowani w Sejmie, w parlamencie, w mediach, w Pałacu Prezydenckim, nagle może się okazać, że z 5 ojców założycieli jedynie do Pałacu Prezydenckiego by cała piątka została zaproszona, bo wszędzie indziej niestety nie.
Sielanka jest piękna, tylko kompletnie nierealistyczna, ponieważ w tych środowiskach prezydent co najwyżej jest traktowany jak Adrian z tego programu kabaretowego i nic z tego nie wynika.
Warto to zmienić.
Na pewno, na, pewno dwie linie się w naszym programie zarysowały. Jedna przypomnienie, jak rozumiem, że prezydent musi dostać w wyborach 50% plus jeden i to jest więcej niż nawet najbardziej zadowoleni wyborcy obecnej ekipy rządowej. Druga linia, że te mocne poparcie dla obozu Zjednoczonej Prawicy wynika przede wszystkim z dowożenia, z braku takich zwodów, oszustw, tylko pewnej prostej realizacji własnego programu, upartej, o tak bym powiedział. Dobrze, wpadła tutaj już nazwa Unii Europejskiej, padła już nazwa Węgier i nie możemy pominąć tego wydarzenia. Proszę Państwa, Viktor Orbán został potraktowany w Parlamencie Europejskim straszliwie, nazywano go Goebbelsem i śmieciem. Nie reagował przewodniczący Parlamentu Europejskiego pan Antonio Tajani. Posłuchajmy, jak wyglądała ta debata nad rzekomym zagrożeniem praworządności na Węgrzech.
Nasi koledzy z Platformy głosowali przeciw Węgrom, co należy odczytywać jako akt zemsty.
Chciałbym, byśmy od tej pory starali się jeszcze bardziej zbliżać wschód i zachód Europy. Zakończmy ten smutny spektakl, jakim są podziały Europy. Będziemy bronić granic, zatrzymywać nielegalną imigrację. Będziemy bronić naszych praw i jeśli trzeba będzie, staniemy przeciwko państwu. Wstydzimy się, że w nagonce na Węgry biorą udział niektórzy postkomunistyczni, liberalni i lewicowi polscy politycy, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego. Było tu powiedziane, że nie jest to atak na społeczeństwo węgierskie, a atak na rząd. Ale ten rząd ktoś wybrał. Nie zrobiła tego królewna Śnieżka ani siedmiu krasnoludków.
O co chodzi przedstawicielom lewicy w Parlamencie Europejskim, tej formacji, która tam rządzi? Zbliża się do końca ich kadencja. Wiadomo, że skład parlamentu będzie już inny. Viktor Orbán właśnie wygrał wybory z przewagą większości konstytucyjnej. Ma silny mandat. Bardzo widać, Węgrom podoba się to, co robi. I tutaj taki atak. Ksiądz Henryk Zieliński, jak to odczytuje?
Ja postrzegam Węgry w tej chwili, Węgry właśnie, a nie Polskę, jako forpocztę, która miałaby zatrzymać pewną zwariowaną rewolucję cywilizacyjną w Europie. Zwróćmy uwagę, że także w obronie Węgier wypowiedział się obecny w tej chwili w Polsce na zebraniu Rady Biskupów Europy przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier, mówiąc, że jest to, co się stało w Parlamencie Europejskim, to jest poniżenie nie tylko premiera Węgier, ale w ogóle narodu węgierskiego i całego świata wartości, których oni bronią. Gdy chodzi o obronę chrześcijańskiego świata wartości, to Viktor Orbán jest bardziej zdecydowany nawet niż przedstawiciele polskiego państwa.
On tam miał w Parlamencie Europejskim 7 minut. I w tych 7 minutach zmieścił odwołanie do wartości chrześcijańskich.
Tak, natomiast okazuje się, że również członkowie Europejskiej Partii Ludowej, która rzekomo jest partią chadecką, i to było dla niego bolesne, co zresztą zawarł w tym przemówieniu, że również przedstawiciele polscy parlamentarzyści jako przedstawiciele chrześcijańskiej Partii Ludowej głosowali przeciwko niemu.
No ci z Platformy jednak.
Zgoda. No tylko, że przedstawicieli PiS-u tam nie ma. To byli głównie przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Więc to pokazuje, że to nie jest kwestia tylko konfliktu między jakąś organizacją jednoczącą narody Europy a Węgrami. To jest konflikt między całymi światami wartości, między w ogóle samą ideą, czym ma być Europa. Jeżeli u nas chociażby w pewnym momencie premier powiedział o tym, że Europa potrzebuje powrotu do chrześcijańskiej korzeni, papież Franciszek w Strasburgu mówił o konieczności powrotu do chrześcijańskich korzeni, to trzeba sobie postawić pytanie, czy może Europejska Partia Ludowa powinna w tym momencie zmienić swoją nazwę, już przestać się powoływać na wartości chrześcijańskie.
Tutaj święte słowa księdza tak naprawdę, bo to jest walka o dwa systemy wartości, które od dawna trwają. Ja to często powtarzam, że nie po to tworzono od lat i sypał pan Soros pieniądze na to, żeby tworzyć takiego człowieka znikąd, który będzie jak nomada mógł się po prostu przemieszczać i odnajdywać jako wykorzeniony, taki organizm wykorzeniony w każdym miejscu. Po to nas odrywano, po to mówiono, że patriotyzm to jest nacjonalizm, po to rugowano te krzyże z kościołów, z różnych miejsc, żeby tego człowieka takiego wykorzenionego bez tradycji można formować w określony sposób. I teraz poszło to jeszcze dalej. Ja uważam, że to jest czarny dzień w całej wspólnocie, bo jeżeli w tak haniebny sposób przekreśla się wolę wolną i danego społeczeństwa, teraz padło na Węgry, ale doskonale wiemy, że Unii Europejskiej rząd Prawa i Sprawiedliwości też się nie podoba, mimo że został wybrany w wolnych wyborach większością, tak, wolą obywateli. Jeżeli w ten sposób się traktuje głos obywateli, jeżeli tak się patrzy na demokrację, to się zemści. Z tego będą ogromne konsekwencje, bo tak to nie może być i ten bunt będzie się pogłębiał. I wtedy Unia znowu będzie mówiła tak, a populiści zwyciężają, tak, nic kompletnie nie wyciągając konsekwencji, żadnych wniosków. Dlaczego ci, których oni tak pogardliwie nazywają populistami, ciągle rosną w
tam
siłę?
Tam się dzieją rzeczy niesamowite. Na forum ekonomicznym w Krynicy był taki panel z udziałem jednej z senator rumuńskich, pani senator, która wygłosiła taką tezę, że ekstremizm za chwilę, i to jest groźba, za chwilę będzie w sercu instytucji europejskich. Dlaczego? Bo wygrają formacje, które ona zdefiniowała jako ekstremistyczne, czyli mające nieco inną wizję Europy.
No. Ale też u nas w Instytucie Nowych Mediów, którym kieruję, jest wydawany portal Wszystko co najważniejsze. I tam na Wszystko co najważniejsze opublikowaliśmy tekst Valérego Giscarda d'Estaing, czyli byłego prezydenta Francji, który napisał coś takiego. Największym błędem współczesnej Europy jest rok 2004, kiedy to do naszej wspólnoty Europejczyków przyjęliśmy kraje do tego zupełnie nieprzygotowane.
Panie Eryku, tak, oczywiście, że błąd, jeżeli się najpierw od 1994 do 2004 roku miało otwarte rynki, potem po wejściu do, a myśmy nie mieli otwartych unijnych, potem po wejściu do Unii się skolonizowało gospodarczo, już się wszystko ma i teraz się mówi,
że największym
pewnej
błędem,
ceny, jaką jest demokracja czy prawo głosu tych krajów, nie chcemy
największym
zapłacić.
Największym błędem było. I to, co robi w tej chwili Emmanuel Macron, jeżeli ja ostatni tydzień tuż przed Krynicą spędziłem we Francji i widziałem te przebieżki przed wyborami majowymi, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To, do czego zmierza w tej chwili ekipa Emmanuela Macron, to jest stworzenie tak naprawdę najchętniej ogólnoeuropejskiej listy Europejczyków kontra Europejczyków i liberalnych, jak mawiają Francuzi, czyli tych, którzy mówią o demokracji nieliberalnej.
No,
czyli wrzućmy wszystko do jednego worka. I teraz z jednej strony ekipa Macron, lista europejska, w której będą zapewne Róża Thun, zapewne polscy reprezentanci również, i druga lista tych, którzy patrzą na Europę
w inny sposób. To się zobaczymy, kogo będzie więcej. Redaktor Stanisław Janecki, Orban wychodzi z tej debaty wzmocniony czy osłabiony?
To jest skomplikowane znacznie bardziej, bo dwa czynniki decydują. Eryk trochę o tym wspomniał. Wbrew tym wszystkim opowieściom Jean-Claude'a Junckera w jego wystąpieniu o stanie Unii, Unia jest podzielona i oni nie chcą zaakceptować tego, że te kraje, które weszły w tych trzech falach, największa w 2004 roku, są krajami drugiej kategorii. I im dalej jest od tego wejścia tej grupy razem z Polską, tym bardziej one są traktowane jako kraje drugiej kategorii, które nie powinny mieć wiele do gadania, które powinny przyjmować światły wzorzec rozwoju Unii Europejskiej, który zaproponuje ktoś z Niemiec, Francji albo Luksemburga. Wszystko inne jest nieprawomocne. W związku z tym ktoś taki, kto próbuje wyciągnąć nasz region, w dodatku jeszcze knuje, bo robi Trójmorze, Grupę Wyszehradzką, więc sypie piasek w tryby, powinien być ukarany. I druga rzecz, Viktor Orban jest jedynym politykiem, jednak znacznie bardziej niż Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki w tej chwili, który pokazał bardzo klarowny obraz innego wariantu rozwoju Unii. On go pokazał w wystąpieniu w parlamencie po wznowieniu, po wyborach, kiedy Zgromadzenie Narodowe zwołano. Pokazał to podczas wystąpienia w Siedmiogrodzie, które było głównie adresowane do Węgrów, ale tam ta wizja też istniała. I pokazuje to w wywiadach prasowych i telewizyjnych, jakich udziela. I ta wizja jest kompletnie inna od tego, co przedstawił niedawno Heiko Maas, minister spraw zagranicznych Niemiec, socjaldemokrata, w którym nie ma żadnych wartości, jest tylko jakaś enigma europejska, którą od lat lansuje, od początku swojego istnienia w europejskiej polityce, Emmanuel Macron, i który przez chwilę lansował Martin Schulz, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W związku z tym, że to jest wizja konkurencyjna, i jakiś prowincjusz próbuje nam to narzucić, podjęto decyzję o tym, że zglanować tego Orbana, pokazać Europejczykom, nie będzie nam się szarogęsił jakiś facet z małego kraiku 10-milionowego.
Myślę, że ten atak też wynika z zaraźliwości tej opcji, tak? To znaczy wzrost gospodarczy Węgier, bezpieczeństwo w tym kraju, takie poczucie czasami szczęścia nawet pewnego narodu, tak, jest zaraźliwe w zderzeniu z tym rozsypotaniem.
Jeszcze jeden czynnik, o którym Viktor Orbán powiedział, a ja zapomniałem, to znaczy ten czynnik imigracyjny. To tak. Jest największa porażka Unii, Angeli Merkel i tych wszystkich światłych Europejczyków i Viktor Orbán najbardziej im udowodnił, że to jest błędna polityka i też za to musi zostać ukarany, bo to jest fiasko o ogromnych konsekwencjach.
A niektórzy, proszę Państwa, migranci mają się całkiem nieźle. Ludmiła Kozlowska. To jest osoba, której Rzeczpospolita Polska nie chciała na naszym terytorium, nie chciała na terytorium Unii Europejskiej, stwierdzając, że stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Okazało się jednakowo, że dla Niemiec to jest osoba, która musi się pojawić w Berlinie ze względu na ważny interes narodowy Niemiec. Na co dowód, że z czego wynika, myślę wprost, że tutaj interesy narodowe Polski i Niemiec są na jakimś kursie kolizyjnym w pewnych sprawach. Posłuchajmy, zobaczmy o tym wydarzeniu.
Jest to realne zagrożenie dla Unii Europejskiej. Jest to pokazywanie, jak tutaj bezpieczeństwo ma wtórną rolę względem polityki i doraźnych interesów.
Niemcy są państwem demokratycznym, mogą zaprosić różne osoby i prowadzić dyskusje na ten temat. Oczywiście mają do tego prawo, mają też udzielić krótkoterminowej wizy w tej sytuacji, więc działają zgodnie z prawem. Ale na pewno nie traktujemy to jako gestu szczególnie przyjaznego wobec naszych działań.
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazał oficerom łącznikowym niemieckich służb specjalnych i policyjnych szczegółowe informacje, w oparciu o które podjęta została decyzja o wpisaniu pani Ludmiły Kozłowskiej do SIS. Pismo z informacjami w tej sprawie ABW skieruje do służb partnerskich wszystkich krajów strefy Schengen.
Sprawę poruszył też prezydent Andrzej Duda przy okazji spotkania z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem na Łotwie.
Piętnowanie w parlamencie innego kraju polskich władz za to, że realizują program wyborczy, który uzyskał demokratyczną legitymację ze strony społeczeństwa, jest w opinii prezydenta sprzeczne z europejskimi wartościami. Prezydent Niemiec obiecał zainteresowanie tą sprawą.
Jeśli Niemcy krytykują nas za sojusz strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi, które są sojusznikiem Niemiec w NATO, to co mówić o strategicznym sojuszu Niemiec z Rosją w aspekcie chociażby budowy Nord Stream?
Po co był ten policzek wymierzony Polsce?
Silna? Nie. To był sukces polskiego państwa. To jest nadal sukces polskiego państwa. Silne państwo, silna republika. Zwrócę uwagę na jedno słowo z oświadczenia polskiego MSZ, na słowo, które umyka w tej chwili publicystom, umyka ekspertom, umyka tym, którzy na tę sprawę patrzą. To słowo to partnerzy czy sojusznicy, że działania polskiego ABW zostały wspomożone przez naszych partnerów, sojuszników. Jeżeli mówimy o świecie służb specjalnych europejskich, to na jakich sojuszników może liczyć Polska? Dla mnie sprawa ta wygląda oczywista. Cieszę się, że państwo polskie stanęło na wysokości zadania, że Polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadziałała, że Republika obroniła swoich wartości.
Tutaj
to
zgoda,
samo
dobrze.
Stałoby się we Francji, we wszystkich
nasi
krajach.
Sojusznicy z Berlina powiedzieli, im bardziej macie poczucie, że ktoś was próbuje rozgrywać i zorganizować wam krwawy majdan na waszym terenie, pod waszym sejmem, w waszym sejmie, tym bardziej my będziemy tę osobę hołubili.
Na to również z punktu widzenia geostrategicznego, z punktu widzenia rywalizacji amerykańsko, również rosyjskiej czy chińskiej, Europę.
To jest niestety takie niskie prowokowanie. Rząd niemiecki wielu rzeczy nie może zrobić i zrzuca brudną robotę na media niemieckie, które ochoczo w to wchodzą.
To
i także na różne
które
czynniki.
Są państwowe w stopniu niewyobrażalnym.
I w których komunikat jest tak jednolitofrontowy, że nawet nam się nie śniło, żeby kiedykolwiek
wszystko
było.
W urzędzie kanclerskim uzgadniane co do głównych
i w MSZ-cie, bo się spotykają z szefami i z czołowymi dziennikarzami. Więc te prowokacje prowokacje robi się innymi kanałami. Wybrano sobie trzech posłów, pana Schwabę z SPD, pana Nika z CDU i panią Jensen z Wolnych Demokratów, którzy sobie zaprosili panią Ludmiłę i nie po to, żeby to miało jakikolwiek oddźwięk w Niemczech, bo nie miało żadnego, ale miało pewne konsekwencje, korzystne, negatywne też oczywiście, bo nie może kraj sojusznicy prowokować i nagradzać kogoś, kto próbuje zamach stanu robić w kraju sąsiednim, bo cóż to jest za sojusznik, ale jednocześnie jednak w ważnej gazecie, bo w Die Welt, Philipp Fritz napisał ważny tekst, którym pyta, po co my właściwie prowokujemy Polskę? Po co nam ta Kozłowska i po co nam ta cała chucpa, żeby sobie psuć stosunki z
odpowiedź jest taka, z partnerami. Żeby zmienić władzę tego partnera.
Ale jednocześnie oczywiście w tle jest to, że interes tych trzech posłów i tych środowisk, którym zależy na tym, żeby w Polsce był zamęt, jest bardzo spójny z interesem rosyjskim. Oczywiście. Niestety i znowu wychodzi tutaj to, że niemieckimi rękami realizuje się rosyjski interes.
Ja powiem bardzo prosto. To jest plucie Polakom w twarz. Taka sytuacja nigdy nie miała prawa mieć miejsca. Wyobrażacie sobie, panowie, taką z kolei sytuację, że na przykład jakaś Ukrainka próbuje robić zamieszanie, wpływać na wybory w Niemczech, powołuje całą instytucję rozwiązania, które
zwija,
ale oczywiście, że oczywiście, że tak. I później Polska ją hołubi, przyjmując ją na przykład na forum jakiegoś gremium, robi z nią wywiady i większość prasy staje po jej stronie. Ja bym chciała widzieć, co się wtedy przetoczy w ogóle przez Europę. Jest to kuriozalny, jest to skandal. Ja się bardzo cieszę, że tak naprawdę już cała ta sprawa z panią Ludmiłą, przynajmniej mam taką nadzieję, będzie wygasać, ponieważ nie jest to osoba, która powinna w ogóle zajmować jakieś miejsce w mediach. Cieszę się, że była taka decyzja polskich służb. No oczywiście zobaczymy, co dalej.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja chciałbym, żeby nasi słuchacze zapamiętali kilka faktów z tego wszystkiego. Pierwszym faktem to jest to, że posłowie, europosłowie i inni mogą i różni bywają. U nas też mieliśmy takich posłów, którzy wyjeżdżali na przykład legitymizować wybory w Rosji czy na Ukrainie za czasów Janukowicza. Byli tacy i
także na Białorusi.
I trudno ich, czy na Białorusi, i trudno ich jakoś utrzymać w ryzach. Natomiast decyzja o wpuszczeniu pani Ludmiły do Niemiec była decyzją jednak władz niemieckich, a nie jakiegoś odlotowego parlamentarzysty. I argumentacja, że to jest w ważnym interesie narodowym Niemiec, to tutaj musimy sobie postawić właśnie pytanie, co jest interesem narodowym Niemiec? Czy rzeczywiście poniżanie Polski? Bo to już było oficjalne stanowisko jednak przedstawiciela władz niemieckich, a nie jakiegoś parlamentarzysty.
W oficjalnym piśmie o przyznanie krótkoterminowej wizy.
Tak, że to jest ważny interes narodowy Niemiec. To już wiemy, co jest interesem narodowym Niemiec w takim razie. I druga sprawa tutaj, mianowicie proszę panów, spójrzmy na tym tle na to, co powiedział prezydent Duda. To jego przemówienie nie było napisane. On to mówił i ja cały czas bronię, że on się przejęzyczył, że Wspólnota Europejska, Unia Europejska w tym momencie jawi się jako wyimaginowana wspólnota.
Dużo bardziej papierowa, niż byśmy
kiedy,
chcieli.
Kiedy tak. Mówimy sprawdzam, choćby sprawa Nord Stream, tak. Choćby teraz, to okazuje się, jaką wspólnotą jesteśmy. Miał rację też Donald
Trump.
Dobra puenta
całego programu, ale jeszcze jeden temat nam został. Otóż, proszę państwa, Ojciec Święty papież Franciszek zwołał na luty przyszłego roku szczyt z udziałem przewodniczących episkopatów z całego świata na temat pedofilii w Kościele. Arcybiskup Stanisław Gondecki mówił, że dobrze, że Ojciec Święty zbiera wszystkich przewodniczących konferencji episkopatów całego świata, bo tam, gdzie nie ma szczerości, nie ma możliwości rozwiązania samych problemów, podkreślił arcybiskup. Proszę księdza, czy to jest jakaś nadzieja dla Kościoła, żeby źródła tych straszliwych sytuacji, które są oczywiście marginalne, ale rzucają się cieniem na wielu wspaniałych kapłanów, na wielką pracę Kościoła w całej Europie, na całym świecie, no, zostaną wyeliminowane?
Po pierwsze, dobrze, że taki szczyt będzie. Bardzo żałuję, że dopiero w lutym, bo chciałbym, żeby on odbył się jak najszybciej. I tutaj kluczem do sukcesu tego szczytu jest słowo szczerość, którego użył arcybiskup Stanisław Gondecki. Szczerość wymaga, jeżeli biskupi zgromadzeni wokół Ojca Świętego będą mieli szczerze odwagę przyznać to, co pokazują wszystkie dane, że to nie jest w tej chwili problem tylko pedofilii, że to jest, pedofilia jest wierzchołkiem góry lodowej. Jest problem homoseksualizmu w Kościele, wśród hierarchii kościelnej. To jest rzeczywisty problem. Wczoraj także wyszły badania niemieckie, wcześniej wyszły badania amerykańskie z Pensylwanii. Okazuje się, że 90% tego typu nadużyć ma charakter wobec chłopców, ma charakter homoseksualny. Ja muszę zacytować w tym momencie także ubiegłotygodniową Gazetę Wyborczą, która, jeżeli już nawet Gazeta Wyborcza pisze o tym, że jest nadreprezentacja środowisk homoseksualnych wśród duchowieństwa, to nawet jeżeli ktoś, z kim się nie zgadzam, ale mi coś takiego mówi, warto to naprawdę przemyśleć.
Warto stanąć w prawdzie.
Warto stanąć w prawdzie.
Bo inaczej będziemy tylko udawali. Magdalena Ogórek?
Krótkie jeszcze tylko uzupełnienie, bo często nie pamiętamy. 2013 rok, kiedy papież Franciszek powołuje specjalną komisję złożoną z wielu ważnych kardynałów właśnie do rozwiązania kwestii pedofilii, naprawia kodeks karny Watykanu, co nie miało miejsca od 1889 roku, ponieważ Państwo Watykan korzystało z kodeksu karnego włoskiego stworzonego przez Giuseppe Zanardellego i papież Franciszek wprowadza, jakby reanimuje, rewitalizuje ten kodeks i wprowadza jasne zapisy, od którego roku seks z osobą nastoletnią jest przestępstwem.
Aby to było, rozumiem, że się zgadzamy.
To jest tak jak słynny tekst Joanny Szczepkowskiej swego czasu w Rzeczpospolitej o środowiskach homoseksualnych w teatrze. To jest ten sam problem. Ogromne wpływy, ogromna i jakby wpływy znacznie przekraczające reprezentacje.
Dziękuję bardzo. Magdalena Ogórek, ksiądz Henryk Zieliński, Stanisław Janecki, Eryk Mistewicz i stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Pozdrawiamy Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, Nowy Sącz, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Bardzo ciekawa rozmowa. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę miłego weekendu.